Rozdział 46. Auraya zbudziła się. Przypomniała sobie, gdzie jest i jęknęła. Kłopot z odzyskanymi częściowo siłami polegał na tym, że myślała i odczuwała wszystko z większą intensywnością. Powróciła do przeglądania umysłów, ale miała wrażenie, że poza sanktuarium ludzi zaprzątał tylko jeden temat – wojna. Wojna, 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 myślała. Trudno się dziwić, że tak się na niej skupili, ale bardzo bym chciała, żeby pomyśleli czasem o czymś innym. Albo żeby już się skończyła. To oczekiwanie jest nie do zniesienia. A przy tym każda chwila przybliżała jej śmierć. Czy tak jej zależało, żeby umrzeć? Będzie mi o wiele wygodniej niż teraz, pomyślała z goryczą. I może wtedy figiel mnie zostawi i znajdzie drogę do jakiejś bezpiecznej kryjówki. Poczuła niepokój. Nie pojawił się od ostatniej wizyty Nekauna, kiedy słudzy pierwszy raz podali jej leki. Sięgnęła umysłem wokół siebie, przymknęła oczy i wezwała go po imieniu. Figiel! Znajome myśli dotknęły jej umysłu, przesyłając nieokreślone uspokojenie, więc odetchnęła z ulgą. Gdziekolwiek się znajdował, nie był wystraszony ani ranny. Figiel, co robi? Poluje. Uśmiechnęła się. Zyskał sporą wprawę w łowach i przyciągał do hali ptaki i małe zwierzątka. Czasem jej któreś proponował, ale nawet gdyby zmusiła się do zjedzenia, bez użycia rąk byłoby to praktycznie niemożliwe. Pewnie te mniejsze zdołałaby przełknąć w całości, ale na samą myśl o tym wywracał się jej żołądek. Zadowolona, że Wes jest cały i zdrowy, zamknęła oczy i posłała swój umysł w świat. Najpierw zbadała myśli ludzi w sanktuarium, szukając śladów Mirara. Zauważyła nową falę plotek, rozprzestrzeniającą się wśród domowych, którzy nie spali o tak wczesnej porze. Mirar zgodził się wesprzeć głosy w bitwie. Ma swoją siłą wzmocnić ich obronę, ale że tkacze snów odrzucają przemoc, Mirar nie przyłączy się do żadnych ataków na nieprzyjaciół. Sprytnie z twojej strony, Mirarze. Auraya? Zaskoczona osunęła się znowu w senny trans. Mirar? Słyszałeś, co myślałam? Nie. A o czym myślałaś? O tobie. Naprawdę? Mam nadzieję, że to dobre myśli. Dotarły do mnie najnowsze plotki. Legendarny Mirar zgodził się pomóc głosom, ale tylko w obronie. Ach, tak. Kompromis. Ja... przykro mi. Gdybym potrafił to zrobić, nie raniąc twoich dawnych kolegów, na pewno bym próbował. Zamilkła, kiedy dotarło do niej, o co mu chodzi. Jeśli pomoże głosom, biali prawdopodobnie zostaną pokonani. Juran, Diara, Majre i Rian umrą, a z nimi Tanowa, Ella Ren. Nie mogę mieć żalu o to, że wybrał taką drogę, uznała. Dla dobra swego ludu musi zachować dobre stosunki z głosami. A jeśli biali zwyciężą, tkacze snów Witchani Południowej będą traktowani tak samo jak na północy. I chociaż sytuacja się poprawia, miną jeszcze lata, nim ludzie nauczą się choć w części szanować tkaczy, tak jak pentadrianie. Być może nigdy się nie nauczą. Mimo to nie chciała śmierci białych, ani tego, żeby pentadrianie zapanowali nad Itchanią Północną. Sama myśl o rządzącym na północy Nekaunie wywoływała mdłości. Dzisiaj wyjeżdżamy z Glimmi, powiedział jej Mirar. Mniej niż dzień drogi dzieli nas od przesmyku. Wczoraj drugi głos obiecała, że w zamian za moją pomoc po bitwie oddadzą mi ciebie. Nie mam pojęcia, ile ta bitwa może potrwać. Przesmyk ograniczy liczbę żołnierzy, którzy mogą równocześnie stanąć naprzeciw siebie. Danwejska flota i okręty Pentadrian oczywiście nie mają takich problemów, więc może będzie to bitwa morska. Do tego są biali i głosy. Czy będą walczyć równocześnie na okrętach i przesmyku, czy poczekają? Skoro głosy mają przewagę w magii, zmuszą białych do walki od samego początku, uznała Auraja. Wtedy mniej ich ludzi zginie. Fakt. Jeśli twoja pomoc doprowadzi do szybkiego zakończenia walki, przynajmniej ocalisz wielu śmiertelników. Mam nadzieję, zawahał się. Przesłałem wiadomość do swojego ludu, delikatnie sugerując, żeby stosowali magię w obronie tej strony, którą zechcą wspierać, Pentadrian czy Cyrklian. A jak zareagują na to głosy? Będą podejrzewać, że to twój rozkaz. Przypomnę im, że chociaż nie mogę wydawać tkaczom rozkazów, nie mogę też ich powstrzymać przed naśladowaniem mnie. Trudno mi zakazywać czegoś, co sam robię. A przewaga nadal należy do głosów, gdyż tkacze snów tutaj są silniejsi niż ci broniący Cyrklian. Jesteś za sprytny, powiedziała. Jestem? Powiedz to, Eme... Czekaj, ktoś puka do moich drzwi. Muszę iść. Powodzenia. Tobie również. I zniknął. Auraja wpatrywała się w podłogę. Czuła ból w sercu. Mam nadzieję, że on wie, co robi. Jeśli zginie, przełknęła ślinę. Myślę, że naprawdę bym go żałowała. I nie tylko dlatego, że wraz z nim umrze wszystko, co pozostało z Lejarda, ani dlatego, że ja prawdopodobnie też zginę. Chyba po prostu będzie mi żal, że Mirar z Dzikich już nie istnieje. Szeroka parada przed sanktuarium dobrze się nadawała na prezentację wojsk. Tysiące ludzi wypełniały całą przestrzeń. Po jednej stronie w równych, zdyscyplinowanych szeregach stali słudzy w czarnych szatach, po drugiej w sprawnych formacjach żołnierze w czarnych mundurach z błyszczącymi pancerzami. Udekorowane lektyki dla głosów i ich towarzyszy oraz doradców czekały przy schodach. Na dalekim końcu armii czekały wielkie czterokołowe tamy z zapasami. Był to imponujący widok. Gdyby Mirar nie widział całych armii rozbijanych przez garstki czarowników, uznałby, że zwycięstwo Pentadrian jest pewne. Ale gdyby nie podburzana przez bogów garstka czarowników, czy ci ludzie w ogóle by się tu znaleźli? Na takie pytanie nie można było odpowiedzieć. Nigdy nie istniał świat wolny od bogów. Któż więc mógłby zgadnąć, jak bez nich zachowaliby się śmiertelnicy? Widywał już wojny wybuchające z tak błahych powodów, jak zemsta za jakąś obrazę albo zwykła chciwość. Śmiertelnicy nie potrzebowali boskich rozkazów, by zabijać się nawzajem. Bez trudu znajdowali powody, żeby przystąpić do tego samodzielnie. Pierwszy głos Nekaun wystąpił, by przemówić do tłumu. Mirar przestał go słuchać po kilku zdaniach. Słyszał już takie rzeczy. — O czym myślisz? — zapytał cicho ktoś stojący za jego ramieniem. Obejrzał się i zobaczył drugi głos. — O daremności wojny — odparł. I Imendża uśmiechnęła się. Uważał ją za sympatyczną, choć żyła już tak długo, że mogła udoskonalić sztukę wprowadzania rozmówców w swobodny nastrój. Udoskonalić tak bardzo, że była nieodróżnialna od jej naturalnych zachowań. — Myślisz, że wojna jest daremna? — wzruszył ramionami. — Nawet jeśli zabijecie białych i pokonacie Cyrklian, krąg bogów nadal będzie istniał. — To prawda — przytaknęła. — To, co nastąpi po tym starciu, będzie równie ważne jak sama bitwa. Ludzie z północy przekonają się, mamy nadzieję, że nasze normy są lepsze i łagodniejsze. I w rezultacie przyjmą pięcioro. Zawsze będą też tacy, którzy oddają cześć kręgowi, ale władza kręgu nad Ithanią Północną zostanie znacznie ograniczona. Czyli nie całkiem daremna z twojego punktu widzenia, stwierdził. Znowu się uśmiechnęła. Nie, ale zrozumiałabym, gdybyś pragnął, żebyśmy zabili też cyrkliańskich bogów. Świat byłby dla ciebie o wiele bezpieczniejszy. Dlaczego się uśmiechasz? Mirar parsknął śmiechem. To przez ten pomysł, że zabijecie dla mnie cyrkliańskich bogów. I gdyby nieśmiertelni pozwolili głosom i białym na odkrycie, jak się to robi, moglibyśmy pewnie siedzieć z założonymi rękami i patrzeć, jak jedni i drudzy uwalniają świat od naszych problemów. Co może być niezłym planem rezerwowym, jeśli nie trafi się szansa uwolnienia Aurai, albo jeśli ona sama odmówi pomocy. Na razie Mirar nie wymyślił żadnego sposobu wyrwania jej z niewoli, oprócz wdarcia się siłą do więzienia. Z pewnością zepsułoby to dobre stosunki między nim a głosami, a być może też pogorszyło sytuację tkaczy. Dla nich najlepsza była nadzieja, że Imendża dotrzyma słowa. Jednakże gdyby głosy wygrały bitwę, może nie być już białych, by zaatakować pentadriańskich bogów. Mimo to głosy mogłyby zabić cyrkliańskich, a dzikim by to pewnie wystarczyło. Ci pentadriańscy dotąd nie wydawali się tacy źli. Nekaun umilkł i rozległy się wiwaty. Szerokim gestem dał do zrozumienia, że Imendża i pozostali mają iść za nim do lektyk. Uśmiech Imendży zmienił się nieco i Mirar był pewien, że jest teraz wymuszony. Szedł o kilka stopni za głosami, w grupie towarzyszy i doradców. Parę kroków od lektyk Genca obejrzała się na niego, w zamyśleniu mrużąc oczy. — Nie masz nic przeciwko temu, pierwszy głosie, że tkacz snów pojedzie ze mną? — spytała. — Wiesz, że długie podróże są dla mnie nużące. Nekaun przyjrzał się jej, unosząc brwi. — Trudno to uznać za długą podróż — odparł. Z uprzejmym uśmiechem zwrócił się do Mirara. — Tkaczu snów, Mirarze, czy zaszczycisz mnie swoim towarzystwem, kiedy wyruszymy? — To ja będę zaszczycony — zapewnił Mirar. Genca wzruszyła ramionami. — Może później, kiedy znudzi go już rozmowa o przemocy i strategii. Zajęli miejsca w lektykach, po czym każdą z nich chwyciło kilku muskularnych, odświętnie ubranych niewolników. Żołnierze dobrze widzieli swoich dowódców. I mnie, myślał ponuro Mirar. Zeszłej nocy zbadał sny tkaczy. Ich reakcje na układ z głosami były bardzo różne. Niektórzy go krytykowali, inni nie. Wszyscy prócz kilku wierzyli, że został zmuszony do zawarcia takiej umowy, prawdopodobnie przez okoliczności, a być może bardziej bezpośrednią groźbą. Nie powinieneś czuć się zobowiązany wobec Gęcy, odezwał się Nekaun, kiedy lektyka ruszyła. Nie będę, uśmiechnął się Mirar. Zaraz po powrocie do sanktuarium Gęca przestała z nim flirtować. Nekaun najwyraźniej o tym nie wiedział. Czułem, że powinienem cię ostrzec. Potrafi być uparta. Im bardziej się jej opierasz, tym bardziej interesujący się wydajesz. Znam ten typ, zapewnił oschle Mirar. Nekaun rozśmiał się. Tego jestem pewien. Domyślasz się też zapewne, że da ci spokój, kiedy tylko zaspokoi ciekawość. Chcę tylko sprawdzić, czy twoja reputacja jest zasłużona, jak zapewne wiele kobiet. Nie jestem niewolnikiem swojej reputacji, odparł Mirar. Nie, nie jesteś. W oczach Nekauna błysnęło zadowolenie. Jesteś człowiekiem, który wie, kiedy należy być elastycznym, a kiedy niezłomnym. Mirar powstrzymał się od niechętnego grymasu, słysząc te aluzje do swojego porozumienia z głosami. Uśmiechnął się ironicznie. Myślałem, że to tylko kobiety rozpowszechniają o mnie takie plotki. A kiedy lektyka ruszyła naprzód pomiędzy rzędami sług i żołnierzy, na całej paradzie dał się słyszeć śmiech Nekauna. Tamun z uśmiechem spoglądała na dziób łodzi. Jej brat stał tam wyprostowany, a wiatr szarpał jego włosami. Łódź pędziła, popychana magią kierowaną jego wolą. Odkosy wody wznosiły się po obu stronach dziobu, a kadłub dygotał za każdym razem, kiedy zderzał się z falą. Dostrzegała jego potężne mięśnie, wyrobione przez długie godziny wiosłowania i popychania łodzi drągiem po mokradłach. Odkąd tu zamieszkali, stał się bardziej męski. Jej zastępcza siostra zmieniła się w całkiem przystojnego brata. Czemu wcześniej tego nie zauważyła? Być może spędzała z nim tyle czasu, że nigdy nie przyjrzała mu się z dystansu. Zresztą zmiany nie były wyłącznie fizyczne. No i Surim zmieniał się powoli, by dać jej czas na przyzwyczajenie. Nabrał też skłonności do przygód. Wcześniej było to niemożliwe, myślała. Byli połączeni nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Przesunęła palcami po bliźnie na boku. Jak zawsze wspomnienie rozdzielenia niosło ból i smutek, ale też ulgę. Bardziej dla niego niż dla mnie, przyznała w duchu. Jesteśmy bliźniętami, ale przecież różnimy się pod wieloma względami. Ja siedzę w naszej jaskini i mam żal do niego, bo zostawia mnie samą. Boję się, że jeśli ktokolwiek mnie zobaczy, bogowie mnie odnajdą. On bada mokradła i nawiązuje kontakty z mieszkańcami, pewien, że ta zmiana nie pozwoli bogom go rozpoznać. A teraz i ona znalazła się daleko od czerwonych jaskiń, daleko od mokradeł. Pędziła przez wodę do tego właśnie miejsca, gdzie zobaczą ją tysiące śmiertelników i zapewne kilku nieśmiertelnych, gdzie z całą pewnością zgromadzą się bogowie. To przecież szaleństwo, ale też coś nieodparcie logicznego. Jeśli mają kiedykolwiek zabić bogów, muszą się znaleźć w pobliżu. To, że okazja nadarzy się w ciągu najbliższych kilku dni, było rzeczą wątpliwą. Kiedy o tym myślała, kręciło jej się w głowie. Zamknęła oczy i sięgnęła w przestrzeń wokół siebie, szukając innych umysłów. Znalazła kilku rybaków, późno wracających z morza. Potem natrafiła na załogę statku handlowego, zmierzającego na południe z zapasami dla Diamien. Na pokładzie było kilku sennońskich wojowników i cyrkliański kapłan, a w pobliżu żeglowały danuejskie okręty. Marynarze spodziewali się, że pentadrianie spróbują odciąć zaopatrzenie dla cyrkliańskiej armii. Jeszcze dalej usłyszała brzęczenie wielu umysłów. To wojska cyrklian maszerowały wzdłuż brzegu. Wiedzieli, że dzień drogi dzieli ich od Diamien. Bardziej doświadczeni kapłani i żołnierze czekali na bitwę z lękiem i determinacją. Kolejny przeskok doprowadził ją do celu. Diamien zamieszkiwali teraz złodzieje, tkacze snów i senońscy żołnierze, wysłani przodem, by przygotować wszystko na przybycie głównych sił. Przejrzała umysły tkaczy snów, szukający w ich myślach Emeral. A raczej kobiety, którą Emeral udawała. Jest. Tamun uśmiechnęła się, widząc myśli dotyczące rudowłosej obcej. Arlej, oficjalna przywódczyni tkaczy, nie wiedziała, jak powinna traktować Emmę. Mirar polecił jej włączyć ją do wszystkich dyskusji i planów. Kobieta okazała się całkiem miła, choć niekiedy trochę niecierpliwa. Teraz Arlej przekazywała Emeral, co się stało, kiedy powiadomiła Jurana z Białych o decyzji Mirara, że on i wszyscy tkacze mogą użyć swych darów, by osłaniać tę stronę, którą wybiorą. Cały zbladł, oświadczyła Arlej. Emeral parsknęła. A co powiedział? Przyjął naszą ofertę pomocy, chociaż wydaje się, że chciał odmówić. Na pewno podejrzewał zdradę, ale skoro Mirar przyłączył się do nieprzyjaciół, cyrklianie są słabsi, więc musiał zaryzykować. Nie kusi cię, żeby stanąć przeciw cyrklianom? Nie, oczywiście, że nie. To pytanie rozbawiło Arlej. Juran zgodził się też na moją sugestię, żeby niektórzy z nas towarzyszyli białym, kiedy ruszą przesmykiem na spotkanie z głosami. W końcu Mirar na pewno będzie tamtym towarzyszył. Chciałabym należeć do tej grupy, oświadczyła Emeral. Mirar wysłał mnie do ciebie, ponieważ jestem mocna i mogę pomóc przywrócić równowagę sił, którą on był zmuszony naruszyć. Arlej zastanowiła się i skinęła głową. Proszę bardzo. Rozmowa przeszła na sprawy bardziej praktyczne. Tamun wiedziała, że nie zdoła nawiązać sennego połączenia, dopóki Emeral nie zaśnie. Przesunęła się więc dalej na południe, ku następnej grupie umysłów. Pentadriańska armia maszerowała ku przesmykowi. Pół dnia drogi dzieliło ją jeszcze od wejścia na ten lądowy pomost, lecz nie zamierzali go przekraczać. Trochę więcej czasu wymagało odszukanie Mirara, jako że w pobliżu niego znajdował się tylko jeden nieosłonięty umysł. Kobieta miała na imię Rejwan i była towarzyszką drugiego głosu Imenji. Rejwan spoglądała na Mirara z nieufnym szacunkiem. Podobały jej się jego ideały i rezygnacja z przemocy, ale nie uważała ich za praktyczne. Świadomość, że znajduje się w obecności człowieka mającego ponad 1000 lat, budziła w niej więcej niż odrobinę lęku. Kiedy spoglądała na pentadriańskiego przywódcę, jej umysł wypełniały sprzeczne uczucia i emocje. Tlące się jeszcze resztki oczarowania, niepokój, gniew oraz powoli, ale bezustannie rosnąca nienawiść. Tamun? Surim? Tamun rozpoznała myślowy głos Mewy. Niechętnie porzuciła towarzyszkę i skoncentrowała się na nieśmiertelnym. — Witaj, Mewo, gdzie jesteś? — Zbliżam się do Zatoki Smutku. Dziś wieczorem dotrę na przesmyk. — Znałeś te tunele, o których mówiła Emeral? — Tak, często z nich korzystałem, kiedy były jeszcze otwarte. — Musimy mieć nadzieję, że jest wśród nich taki, który biegnie pod miejscem, gdzie biali spotkają głosy. — Wymyśliłem rozwiązanie tego problemu. Gdybym zawalił niewielką część przesmyku, musieliby stać po przeciwnych stronach. Aha. Pojawiły się wątpliwości. Ale będą się zastanawiać, kto go zniszczył i po co. Możliwe, przyznał. Mógłbym się postarać, żeby wyglądało to na zjawisko naturalne. Uznają coś takiego za nazbyt nieprawdopodobny przypadek. W takim razie przychodzi mi do głowy tylko jedna możliwość. Jaka? Musimy wyrąbać taki tunel w środku przesmyku, pod drogą. To wymaga czasu. Mniej więcej dzień. Zacznę w środku, gdzie najprawdopodobniej spotkają się biali z głosami. Jest tylko jeden minus. Jaki? Coś takiego może spowodować osunięcie. Na szczęście dopiero za kilka lat i nie wtedy, kiedy ja będę w środku. W takim razie musisz być ostrożny, Mewo. Znajdziemy cię, gdyby coś się stało. Wykopiemy cię, jeśli zajdzie konieczność. Wobec tego chyba wezmę u Mirara lekcję z tematu, jak przetrwać, będąc zasypany żywcem, pomyślał drwiąc. A teraz lepiej pójdę. Roal zapomina, że mnie nosi, jeśli od czasu do czasu nie zwrócę na to uwagi. Nie dotrę na miejsce wieczorem, jeśli nagle zacznie nurkować. I kiedy jego umysł już odpływał, Tamun kilka razy głęboko odetchnęła. To, co robili, było pod wieloma względami bardzo niebezpieczne. Może nawet nie zadziałać. Ale będzie próbowała raz za razem, jeśli nie ma innego sposobu, by uwolnić się od bogów. Czasem warto podjąć ryzyko.